Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Cyfrowy detoks to temat, który dziś podejmujemy. Naszym i Państwa gościem Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej Psychoterapii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ostatnie 2 tygodnie intensywnej pracy, czy ostatni bardzo. Rok bardzo intensywnej pracy?
Też intensywne, ale ostatnie 2 tygodnie bardzo intensywne.
W jakim wymiarze najbardziej intensywne?
Podróży. Bruksela, teraz Ołtarzewo pod Warszawą, teraz właśnie Toruń i dopiero jutro wracam do Poznania.
Doświadczenie polskiego psychologa na arenie międzynarodowej, czym się specjalizuje, w czym się wyraża?
Warsztaty dla młodzieży, dorosłych, rodziców, też nauczycieli, też księży w zakresie prewencji przede wszystkim uzależnień behawioralnych. To znaczy prewencji, czyli zapobiegania, ale też co zrobić w momencie, kiedy człowiek już popadł w uzależnienia. Głównie od nowych mediów, bo o tym mówię, bo to jest najmniej znane jednak. W ogóle świadomość, że można się uzależnić od gier, niby wiemy, tak? Na przykład, że od gier można się uzależnić, że można uzależnić się od smartfona, w ogóle od świata wirtualnego, oczywiście od pornografii internetowej, od tych wszystkich rzeczy, których nie mieliśmy jeszcze parę lat temu. A wszystko wysoce uzależniające. No i trzeba o tym mówić, bo jak nie wiemy, że coś takiego nam grozi, to niestety łatwo możemy się złapać na haczyk właśnie takich uzależnień.
Uzależnienia behawioralne czym się różnią od pozostałych? Bo rozumiem, że są uzależnienia duchowe, uzależnienia fizyczne.
To znaczy, o duchowych to się nie wypowiem, bo nie jestem kompetentna kompletnie. Natomiast kiedyś był taki podział na uzależnienia właśnie behawioralne, uzależnienia klasyczne, no bo klasyczne to od jakiejś substancji dostarczanej
kawa,
z zewnątrz, tak, alkohol, kawa, narkotyki i tak dalej. Natomiast behawioralne, że od jakiegoś zachowania. I kiedyś uważano, że to są dwie zupełnie odrębne rodzaje uzależnień. Natomiast w tej chwili wiemy, że one mają pewien wspólny mechanizm i że uzależnienia behawioralne mogą być równie trwałe, równie niebezpieczne dla zdrowia, jak właśnie te klasyczne tak zwane.
Dzisiaj podejmujemy temat cyfrowy detoks. Żeby doszło do detoksu, to wiemy, że potrzebujemy ten stan stwierdzić, zdiagnozować, czyli uzależnienie od nowych mediów, od technologii, od świata cyfrowego, świata wirtualnego, a zatem postawmy pytanie w ten sposób, jak powinna wyglądać moja relacja do technologii, czyli mówiąc krótko, ja, technologia.
Najprościej mówiąc, to powinno być tak, że technologia jest dla mnie tylko i wyłącznie narzędziem. Że ja jestem panem i władcą technologii, a nie, że technologia trzyma mnie na smyczy i wiedzie tam, gdzie chce. A to bardzo często u nas bywa, tak? Że smartfon, który ma być przydatnym narzędziem, tak naprawdę trzyma nas na więzi. Zabrzmi jakieś właśnie powiadomienie, tak? Czy tak jak ja w tej chwili też mam smartwatcha bardzo prostego, ale przychodzi powiadomienie, zaczyna mi tu wibrować i cała nerwowa, co tam się stało, co przyszło, od razu sprawdzamy, prawda? Czyli w tym momencie to jest tak, że bardziej nasz smartfon ma nad nami władzę niż my nad nim. To nie my decydujemy, kiedy sprawdzimy powiadomienia, tylko smartfon decyduje o tym, że nam zawibruje, że nam wyśle dźwięk jakiś, tak? I wprawi nas w stan lekkiej paniki, bo może
jedzenie,
coś ważnego się wydarzyło.
Jest rzeczą konieczną, by żyć. Starożytny mędrzec mówił, jem, żeby żyć, a nie żyję, żeby jeść. Czy pora parafrazować to zdanie, korzystam z technologii, by żyć, bo bez technologii nie jesteśmy w stanie żyć. Taka jest prawda człowieka XXI wieku. Czyli korzystam z technologii, by żyć, a nie żyję, by korzystać z technologii?
Tak, no, w ten sposób można to podsumować, aczkolwiek nie, nawet bym nie mówiła, że żyję po to, żeby korzystać z technologii, tak?
No, to byłoby, to jest uzależnienie już, prawda?
Tak.
Korzystam z technologii.
Żeby mi pomagała w życiu, bo nie korzystam z technologii po to, żeby żyć. Naprawdę da się żyć, nie mając kontaktu z technologią, a na to są dowodem na przykład pytania, jak się zadaje pytania młodzieży i nam się wydaje, że właściwie wszyscy są kompletnie przyklejeni do tych smartfonów, to jednak się okazuje, takie badania NASK-u z bieżącego roku, że jest jakiś niewielki, ale procent młodzieży, która generalnie nie korzysta ze smartfonów, nie wchodzi za pomocą smartfonów w internet, czyli jakiś ułamek ludzi, którzy tego nie lubią, nie korzystają z tego, jeśli nie muszą, jest. I bardzo dobrze.
Jeżeli bardzo prosty rachunek matematyczny, 12 przez 3, nie jestem w stanie policzyć w głowie, tylko korzystam z technologii, to już uzależnienie?
Nie, to jednak inne zjawisko. Nie? To nie jest uzależnienie, tylko o tym się mówi cyfrowa demencja, że tracimy zdolności, które mieliśmy, tak, ponieważ za bardzo polegamy na technologii. To widać na przykład przy korzystaniu z Google Maps, że na przykład jakąś trasę, którą normalnie by się opanowało bardzo szybko po dwukrotnym przejechaniu, cały czas człowiek ma wątpliwości, gdzie skręcić, w którym miejscu jechać, bo cały czas polega na mapach Google'a. To jest dobry przykład.
Cyfrowy detoks. W takiej wstępnej rozmowie zostało rzucone kilka haseł wzajemnych, co może być takim sygnałem alarmującym, że nie w porządku jest z naszą relacją do technologii. W sposób systematyczny, jakby pani przedstawiła, co powinno bić na alarm w naszym życiu osobistym bądź w życiu naszych najbliższych, jeżeli chodzi o uzależnienie od technologii.
Generalnie tak jak z każdym innym uzależnieniem. Po prostu jest kilka takich sygnałów, symptomów tego, co się z nami dzieje, które wskazują, że możemy mieć z tym problem. I jedna z najbardziej podstawowych rzeczy to jest utrata kontroli. To znaczy w przykładzie korzystania ze smartfonu w celu dostępu do internetu chociażby, to jest to, że mam zamiar, że będę się ściśle trzymać na przykład, że tutaj tylko sprawdzę maile i tam tylko sprawdzę, czy nie wiem, nie ma jakichś wiadomości na Messengerze i to koniec. A potem człowiek po 40 minutach zauważa, że właśnie przegląda kolejne strony gdzieś tam na Facebooku, kolejne wpisy, gdzieś tam przerzucił się na inne media społecznościowe, w międzyczasie obejrzał filmik o tym, w jaki sposób pielęgnować żyrafy, tak? I jakieś takie inne rzeczy. I potem zauważa, aha, miałem tylko sprawdzić maile i wiadomości na Facebooku, nie? A tutaj...
To jest uzależnienie czy siła mediów, które wciągają?
I to może być, nie? Ale utrata kontroli w tym sensie, że ja stanowczo postanawiam, że absolutnie nie ma w ogóle mowy. Dzisiaj tylko to i to, a i tak nie jestem w stanie tego złożonego sobie słowa dotrzymać. Inna sprawa to jest na przykład wpadanie w niepokój czy panikę w momencie, kiedy jest perspektywa...
Telefon rozładowany.
Właśnie, telefon rozładowany.
2%.
Tak, albo nie ma dostępu do telefonu, nie ma zasięgu i człowiek czuje taką panikę, że coś mnie ominie ważnego. To w ogóle ma swoją nawet własną nazwę, się nazywa FOMO, Fear of Missing Out, czyli lęk, strach przed tym, że wypadnę z obiegu, że mnie coś ważnego ominie. I taki najbardziej niepokojący już etap tego FOMO, bardzo wysoki poziom FOMO, jest w momencie, kiedy zaczynamy odczuwać niepokój i lęk, nie tyle w odpowiedzi na przychodzące powiadomienia, bo pierwsze stadium to jest takie, że przychodzi powiadomienie i czuję od razu takie ukłucie niepokoju, taki ten odruch walcz czy uciekaj się nam budzi, bo jest takie, to może być coś ważnego, to może być coś niebezpiecznego, muszę to od razu sprawdzić. A drugi etap jest taki, jak jest cisza. Jest włączony smartfon, tak, wszystko gra teoretycznie, natomiast jest cisza, nie przychodzą żadne powiadomienia. Jest taki niepokój, ale coś się stało, nie? Może mnie, nie wiem, zbanowali na Facebooku i znowu nie mam dostępu do Facebooka. Dlaczego tych powiadomień nie ma? Czyli niepokój budzi nie tylko powiadomienia, które przychodzą, ale niepokój budzą też powiadomienia, których nie ma. I taki stan to kolega Dawid ode mnie z fundacji też opisuje czasami, że każdemu z nas się chyba zdarzyło kogoś takiego przynajmniej spotkać, że właśnie nie ma długo powiadomień, jest taki niespokojny i wyciąga tego smartfona i do tam kilkunastu osób pierwszych z brzegu pisze, jak tam i co tam, jak się czujesz? Co u ciebie?
Co robisz?
Co robisz? Tak w nadziei, nie? Że przyjdzie jakieś powiadomienie, że będzie sygnał, jesteś żywy, jesteś cały czas w sieci, jesteś z nami w kontakcie.
20 lat temu mogliśmy obserwować, jak bezwiednie sprawdzaliśmy, czy mamy portfel tam, gdzie go włożyliśmy, czy w kurtce, czy w tylnej kieszeni, a teraz okazuje się, że bardzo często jesteśmy świadkami, jak ktoś bezwiednie sprawdza telefon, spogląda na niego, jest coś, nie ma czegoś, sprawdza, czy rzeczywiście pozostał w tej kieszeni, czy to też jest oznaka uzależnienia od technologii, od smartfona?
Trochę tak, bo to wszędzie tam, gdzie się pojawia taki duży niepokój związany z tą technologią, to może świadczyć o uzależnieniu. I cyfrowy detoks, nie?
Jeszcze chwileczkę do tego cyfrowego detoksu, dlatego że z tym naszym związaniem się z technologią, zwłaszcza z telefonem, smartfonem, no wiąże się dużo rzeczy. Badania wskazują na to, że dawniej dziecko, które udawało się do szkoły, pierwsze wiadomości to rzeczywiście było przywitanie się z kolegą, z koleżanką, co tam u ciebie słychać. A no wiesz, spałem dobrze, czytałem to czy tamto, odrobiłem czy nie odrobiłem zadania. Okazuje się, że teraz dziecko, zanim dotrze do szkoły, już jest przepełnione informacjami, które w ogóle go nie dotyczą, a jednak w których już uczestniczy, czyli tych bodźców informacyjnych ma coraz więcej. Czym to skutkuje? Nauczyciele mówią, że dzieci są coraz mniej uważne, coraz mniejsza percepcja, nie tylko dzieci, młodzieży, ale o tym samym mogą powiedzieć pracodawcy, pracownicy, którzy w sposób taki świadomy analizują swoje zaangażowanie w pracy czy zaangażowanie w to życie zawodowe.
To jest w ogóle drugi duży temat poza uzależnieniem, bo wcale nie trzeba być uzależnionym od technologii, żeby ona już miała na nas niszczycielski wpływ. I to dotyczy szczególnie dzieci małych. Badań na temat korzystania przez dzieci z smartfonów, z internetu jest niewiele. Natomiast znaleźliśmy badanie polskie z ubiegłego roku, z 2018, gdzie pytano już młodzież, kiedy po raz pierwszy dostałeś na własność smartfon, kiedy zacząłeś korzystać z internetu, z dostępu do internetu. Pytano na przykład, czy rodzice wiedzieli, jakie aplikacje sobie instalujesz na tym smartfonie. I okazało się po pierwsze, że mamy parę procent dzieci, które mają na własność smartfon już przed 5 rokiem życia. To jest po prostu jakby dać dziecku kokainę. Przepraszam bardzo, naprawdę nie przesadzam. Potem oczywiście, kiedy jest ogromny boom w tym, że prawie każde już dziecko ma smartfona, pierwsza komunia. No to jest już moment, kiedy naprawdę. I tak, inicjacja smartfonowa, czyli to, że się korzysta ze smartfonu, czy ma się go na własność, idzie w parze z inicjacją internetową. To znaczy, to naprawdę jest automatyczne, że dziecko dostaje smartfon i dostaje dostęp do internetu. I co więcej, że rodzice też nie do końca wiedzą, albo się nie interesują, albo nie wiedzą, co dziecko instaluje sobie na tym smartfonie. Natomiast już pomijając to, że może sobie poinstalować różne bardzo dziwne aplikacje, na przykład do randkowania, tak? Dziecko tam 7-letnie i dla jaj sobie założyć konto, udając osobę dorosłą. Już pomijam treści. Natomiast na przykład taka pani psychiatra Victoria Dunkley z Stanów Zjednoczonych, która specjalizuje się w uzależnieniach i w ogóle zaburzeniach różnych u dzieci, parę lat temu zauważyła bardzo taką dziwną rzecz, przyciągającą uwagę pod tytułem ostatnie 10 lat to jest wzrost o 800% ilości zdiagnozowanych dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami tego typu, zaburzeniami koncentracji uwagi i napadami agresji, tego typu rzeczami. I zaczęła się zastanawiać, co może być przyczyną. Jak przeanalizowała wszystkie dostępne dane, też swoje dane kliniczne ze swojej praktyki codziennej jako psychiatry, to stwierdziła, to jest kwestia dokładnie tego, co ojciec powiedział, przebodźcowania. To znaczy tego, że dziecko za pomocą tego smartfonu, czy w ogóle za pomocą internetu, dostaje taką ilość bodźców, dużo zmieniających się ciągle, z którymi nie daje sobie jego mózg rady. Dlaczego? Dlatego, że co chwila pojawiają się nowe rzeczy w grze, co chwila nowe zadanie, jakieś nowe zagrożenie, tak? W mediach społecznościowych, co chwila nowa informacja, nowe dźwięki, nowe filmiki i tego jest za dużo. Uruchamia się cały czas taki odruch walcz lub uciekaj. Co to jest? To jest adrenalina. To jest to, że nam się wydziela adrenalina i nas przygotowuje do tego, żeby z potencjalnym zagrożeniem sobie poradzić. Czyli z nowym bodźcem. Tym, że się pojawia nagły dźwięk, nowy filmik, tak? Następne zdjęcie, następne powiadomienie. I mózg małego dziecka sobie po prostu z tym nie radzi, bo ono nie jest w stanie cały czas funkcjonować na najwyższych obrotach pod tytułem co chwila nowe informacje spływają, co chwila coś, co mózg na takim prymitywnym poziomie odczytuje jako potencjalne zagrożenie. Efekt? Zaburzenia koncentracji uwagi, ADHD, cały zespół objawów klinicznych, które kiedyś jeszcze nie były aż tak powszechne, a w tej chwili są po prostu nie tyle, że normą, co taką patologią bardzo często spotykaną.
Myślę, że rozmawiamy o podobnych badaniach, które pojawiły się na naszym rynku polskim. Badania z początku 2018 roku, gdy inicjacja ta cyfrowa, inicjacja wirtualna wśród młodzieży ówczesnej, młodzieży maturalnej miała miejsce bodajże 10-11 lat, a już obecnej, tak, ówczesnej gimnazjalnej 7-8 lat, czyli ona coraz bardziej
dokładnie,
się,
to są te badania,
się obniża i mówimy o bardzo ciekawa rzecz. Mówiliśmy dawniej o inicjacji alkoholowej, inicjacji seksualnej, jako wielkim zagrożeniu przedwczesnej oczywiście, a teraz zaczynamy rozmawiać o przedwczesnej inicjacji sieciowej, wirtualnej, cyfrowej, smartfonowej czy technologicznej. Natomiast wiemy, że młody człowiek od dziecka uczy się pojęć, uczy się poznawania świata. Proszę poszerzyć naszą wiedzę, jak może człowiek młody uczyć się świata, gdy jest bodźcowany z różnych stron, gdy ta synapsa, która tworzy się w mózgu poznawcza, nagle okazuje się, że jest wielkim śmietnikiem, ponieważ no, z jednej strony przyszła informacja, która wiąże się z nauką dodawania, wiąże się z tym, że nagle przyszła informacja od koleżanki, nagle przyszedł jakiś ciekawy filmik i to wszystko jest w tym jednym procesie, gdy dziecko na przykład odrabia zadanie domowe albo nie daj Bóg korzysta z telefonu komórkowego, ze smartfona czy z jakiegoś innego źródła informacji, które do niego docierają podczas zajęć w szkole.
Pierwsza rzecz jest taka, że smartfon zawsze wygra z rzeczami takimi offline, które się dzieją.
Dlaczego?
Dlatego, że właśnie ze względu na odruch orientacyjny i na to, że w tym smartfonie co chwila się pojawiają nowe rzeczy, które przyciągają uwagę. W świecie rzeczywistym tych takich rzeczy nowych i zmiennych jest o wiele mniej. Zresztą nie pamiętam, kto to mówił, chyba doktor Cardaras, też psychiatra, też Amerykanin, mówił o tym, że jest ciekawe zjawisko pod tytułem dzieci w tej chwili niesamowicie nudzą się na wycieczkach przyrodniczych. Dlaczego? Dlatego, że i idą w jakieś miejsce, gdzie być może można zobaczyć jakiś rzadki rodzaj ptaków czy zwierząt. No i idą, patrzą i nic. I trzeba by tak posiedzieć, poczekać, być absolutnie cicho, żeby może coś się pojawiło. Oni są przyzwyczajeni do tego, że dostają taką totalną pigułkę tej przyrody w postaci jakiegoś filmu przyrodniczego, który jest na przyspieszonych obrotach i w którym przez jedną minutę streszczono nagrania z kamery z całej doby.
Z bardzo interesującym,
i są do tego przyzwyczajeni.
Bardzo interesującym głosem lektora. Tak. Który jest odpowiednio podrasowany, czyli już zmodyfikowany przez dźwiękowców z odpowiednim podkładem muzycznym, z odpowiednią kolorystyką, czyli świat realny jest mniej kolorowy, mniej barwny niż świat wirtualny?
Jest mniej kolorowy, mniej barwny, bardziej powolny, bardziej wymagający takie zupełnie innego rodzaju skupienia. Takiego skupienia, w którym my musimy popatrzeć, poczekać, stracić trochę czasu, żeby coś się wydarzyło. A w momencie, kiedy to jest świat wirtualny, to w sumie to wygląda niby podobnie. Niby wygląda podobnie, bo widzimy dziecko, zresztą totalna makabra, przepraszam bardzo, wykorzystywanie smartfonu czy tabletu jako elektronicznej niani. Dziecko małe, siedzące ze smartfonem, które jest do niego przyklejone. Wygląda na bardzo skupione, tak? Cała uwaga jego jest w tym smartfonie i może tak siedzieć pół godziny, godzinę.
Powiem ciekawszy obrazek. Mhm. opiekun, nie wiem, tato, bo nie znam, czy no, ale opiekun nad dzieckiem 5-6-letnim, trzymający przed nim tablet w parku. W parku dziecko ogląda jakąś tam rzeczywistość, także nawet nie musi dziecko podjąć tego wysiłku trzymania tabletu, które dla niego może być zbyt ciężkie.
No tak, są nawet, można dostać, aczkolwiek na szczęście nie widziałam tego w polskim internecie jeszcze, czyli mimo wszystko może nie jesteśmy aż tak straszni, widziałam w amerykańskim, w sensie w amerykańskich sklepach internetowych, specjalne uchwyty do zamontowania w łóżeczku takim dziecięcym ze szczebelkami na tablet, żeby dziecku już takiemu małemu zainstalować tablet. Ale na czym polega problem? Ono wygląda na bardzo skupione. Tylko że to skupienie wynika właśnie z tego, że co chwila jest, aktywuje się ten odruch walcz albo uciekaj, odruch orientacyjny. Co chwila się dzieje coś nowego, czyli co chwila ta uwaga jest przyciągana do nowej sceny, do nowego dźwięku, do nowego filmiku, nowego mema czy czegokolwiek. Podczas gdy normalny stan skupienia uwagi, na przykład na kolorowance, to jest taki, że muszę siłą woli zwrócić swoją uwagę do tego, czym się właśnie zajmuję. Czyli to nie jest tak, że papier mi co chwila wysyła jakieś sygnały, które mi tą uwagę z powrotem przyciągają, tylko to ja muszę wysiłkiem woli skupić się na tym, na przykład, żeby namalować ładny domek, tak, z kwiatkami, z jakimiś tam ptaszkami i innymi rzeczami.
Więc jakie skutki inny sposób takiego stanu, czy takiej formy uczenia się, rozwoju pani przewiduje? Do czego to prowadzi?
Jest kilka zagrożeń. Pierwsze zagrożenie to jest właśnie to, że dziecko po prostu jest przebodźcowane, zestresowane i jest wysokie prawdopodobieństwo, że będzie miało zaburzenia koncentracji uwagi, czy wręcz ADHD. I to właśnie doktor Victoria Dunkley diagnozuje. Nazwała to zespołem stresu elektronicznego. Czyli pierwsza rzecz, że hodujemy u dzieci ADHD i zaburzenia uwagi, agresywność i tym podobne rzeczy. Druga rzecz, w momencie w naszym życiu są tak zwane okna rozwojowe. To znaczy takie momenty, kiedy jest jedyny właściwie moment życia, żeby się czegoś nauczyć. Taki przykład najbardziej drastyczny to dzieci, które były wychowywane w takich jakichś warunkach, że nie miały kontaktu z mową ludzką. Jeżeli od urodzenia nie miały kontaktu z mową ludzką, to w którymś momencie się zamyka okno rozwojowe pozwalające na naukę mowy. I one już nigdy się nie nauczą mówić, bo okno rozwojowe się zamknęło. Co się dzieje u dzieci, które siedzą z tymi smartfonami czy tabletami przyklejone do ekranu? I my mijają kolejne okna rozwojowe. One powinny w tym momencie broić, bawić się, dużo ruszać, bawić się w taki sposób, który bywa dla rodziców uciążliwy, tak? Typu, że wspina się na różne rzeczy, spada z nich, rysuje, maluje po ścianach, tak? Dzieci smartfonowe to dzieci bardzo grzeczne. Bo to są dzieci, które siedzą nad tym smartfonem. One nie porysują świeżo wytapetowanego pokoju, tak? Tylko tyle, że przez to, że nie pomalują tego świeżo wytapetowanego pokoju, to one tracą pewne umiejętności, które powinny w tym momencie
nabyć. W oknach rozwojowych jest okno rozwojowe relacji z rodzicami, relacji z drugim człowiekiem?
Jak najbardziej.
Czy można przespać takie okno rozwojowe?
To znaczy tak, jeżeli od małego dziecko się bardziej koncentruje na przedmiotach niż na nawiązywaniu relacji z innymi osobami, to jest coś, co jest strasznie trudno później nadrobić.
Myślę, że już wystarczająco...
Nastraszyłam.
Nie, wystarczająco dużo powiedzieliśmy o tym, co jest takim przedpolem do właściwego tematu. Czym jest cyfrowy detoks? Już wiemy, dlaczego on jest konieczny, potrzebny, czym on jest, na czym on polega, jak go wprowadzić, bo już wiemy mniej więcej kiedy.
Generalnie ten pomysł na cyfrowy detoks powstał u różnych terapeutów równocześnie. Akurat ta doktor Victoria Dunkley to wymyśliła jako remedium dla dzieci, które niekoniecznie wykazywały cechy uzależnienia od technologii, ale korzystały z technologii, a jednocześnie miały problemy typu ADHD i tym podobne zaburzenia kliniczne. I ona, jakby odkrywszy, że ten kontakt z ekranem może co najmniej wzmacniać problemy, a czasami być może być przyczyną tych problemów, do niej trafiały dzieci, które już miały mieć przepisane psychotropy. Tak? A ona mówiła, dobra, zanim przepiszemy jakieś leki, spróbujmy cyfrowego detoksu, czyli spróbujmy czegoś takiego, żeby dziecko przez 4-6 tygodni, czasami więcej, nie miało żadnego kontaktu z ekranem. Jak mówiła żadnego, to nie oznaczało tylko, że nie ma smartfonu, nie ma tabletu, ale też, że nie ogląda telewizji, nie ogląda bajek, nie czyta książek też na Kindlu, tak, na przykład, tylko zero kontaktu przez parę tygodni. I co się u niej okazało, że taki detoks powodował redukcję, w 80% powodował redukcję symptomów klinicznych. Czy czasami do tego stopnia, że nie było potrzebne już zapisywanie żadnych leków. Czyli samym detoksem, oderwaniem od ekranu i pozwoleniem, żeby układ nerwowy się zregenerował, osiągała po prostu niezwykle lecznicze efekty. Natomiast oczywiście taki cyfrowy detoks to nie tylko dla dzieci, też dla dorosłych. W gruncie rzeczy to nie jest aż tak proste, jak się wydaje. To nie jest po prostu to, że z dnia na dzień rezygnuję z wszystkich ekranów, tak? Po to, żeby przez parę tygodni żyć jakby zupełnie w innym świecie pozacyfrowym. Tylko to są etapy. Jest etap przygotowania. Na przykład ona mówi, że pierwszy tydzień to jest takie ograniczenie różnych rzeczy i podomykanie. Na przykład w przypadku, jak to jest już nastolatek, czy jak to jest osoba dorosła, to jest tydzień na poinformowanie wszystkich, że przez dłuższy czas nie będzie ze mną kontaktu żadnego, poza ewentualnie telefonicznym, na taki klasyczny telefon z klapką. Nie? Pozamykanie różnych rzeczy. To znaczy właśnie to, żeby ludzie wiedzieli, że nie będzie ze mną kontaktu, żeby pozamykać jakieś ewentualne projekty, które się miało, które trzeba dokończyć. A dopiero po takim tygodniu wstępnym jest detoks właściwy, czyli te parę tygodni zero kontaktu z ekranem. Przy czym oczywiście problem, który się w tym momencie pojawia, to jest to, że ten cały czas, który nam zżerał ekran, smartfon i tak dalej. Trzeba czymś zagospodarować. Czyli do tego też trzeba się przygotować, mieć jakieś rzeczy do robienia w tym wolnym czasie. Czyli to jest doskonały moment na podjęcie jakiejś nauki, na przykład nauki gry na instrumencie, nauki szydełkowania czy robienia na drutach, nauki gry w jakąś grę, ale oczywiście nie elektroniczną, tylko...
Zestaw kolorowanek.
Tak, zestaw kolorowanek.
I encyklopedię.
Tak, nauczenie się jeżdżenia na łyżwach, tak. Różne jakieś nowe rzeczy, których na przykład do tej pory się nie próbowało, ale takie, żeby rzeczywiście... Nauka tańca, tak? Nauka śpiewu.
Propozycja dla mężczyzn? Siłownia, ring?
Może być siłownia, może być ring, może być nauka strzelania, pójście... Co prawda to jest kosztowne, ale pójście na strzelnicę i postrzelanie sobie, tak?
Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Cyfrowy detoks to temat, który dziś podejmujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony na Państwa ekranach. Dla słuchaczy Radia Maria przypominam 48 56 657 0013 i 0014 dla zagranicy. Dla słuchaczy i widzów w Polsce 56 657 0011 lub 657 0012, w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Cyfrowy detoks potrzebny jest, jak mniemam, w sytuacji, gdy już mamy objawy kliniczne uzależnienia od technologii. A teraz przejdźmy na taką łagodniejszą formę naszych rozmów. Profilaktyka. Jak żyć codziennie, korzystając z technologii, by nie doprowadzić się do takiego stanu klinicznego uzależnienia od elektroniki?
Chyba najprostsze rzeczy, które my możemy zrobić i które naprawdę warto zrobić, to jest wyznaczenie sobie stref i czasu wolnego od mediów, wolnego od ekranu. w sytuacji rodzinnej to będzie na przykład, że umówienie się, że nie przynosimy ze sobą smartfonów do stołu i nie włączamy jeszcze dodatkowo żadnego tła w postaci programu telewizyjnego, tylko że na przykład czas wspólnych posiłków to rzeczywiście jest czas, kiedy jesteśmy ze sobą i rozmawiamy. Dla dzieci, młodzieży, no, w tej chwili jest łatwo dać rewelacyjną radę, jak wielokrotnie zwiększyć efektywność nauki w domu. Wyłączyć smartfona, odłożyć go, żeby nas co chwila nie rozpraszał. I naprawdę zdarzyło nam się, że przychodziły do nas dzieci czy młodzież, ale to jest genialne, że ja wyłączam ten smartfon na godzinę, ile ja się wtedy nauczę. A? Czyli wspólne posiłki, nauka. Nie wszędzie musimy chodzić z tym smartfonem. Idziemy do parku, żeby sobie pochodzić. Nie bierzmy smartfona, nie będziemy chodzić z tym smartfonem zgięci, wpatrując się w niego.
Do toalety też niekoniecznie.
Też niekoniecznie. Wyznaczajmy czas, który warto, żeby był wolny od smartfonu i w ogóle od ekranu. Najlepiej 2 godziny, a minimum godzina przed snem. Warto, żeby już nie było w naszym życiu ekranu. To jest akurat z prostego względu błękitne światło. Ja zdaję sobie sprawę, że są różne aplikacje i filtry błękitnego światła, ale one nie likwidują całego problemu, bo jeszcze do tego nam się pojawia ten słynny odruch orientacyjny i ta adrenalina, która się wydziela przy każdym nowym bodźcu.
Uciekaj.
Czyli
walcz, uciekaj.
Proszę?
Walcz, uciekaj.
Walcz, uciekaj, tak. Czyli tą godzinę przynajmniej przed snem warto już i właśnie wymyślić sobie co innego. Można posłuchać muzyki, można spotkać się rodzinnie, poopowiadać sobie opowieści czy bajki, można poczytać książki. Można nawet być może zagrać w jakąś grę planszową czy grę karcianą, tak, przed snem jeszcze. Można porozmawiać, można pośpiewać kołysanki wspólnie. No mnóstwo różnych opcji, ale warto. Godzina przed snem tego nie mać i nie spać z smartfonem tuż koło siebie. To znaczy naprawdę najlepiej odłożyć smartfon gdzieś na drugi koniec pokoju, czy nawet do innego pomieszczenia. I to dotyczy nie tylko dzieci czy młodzieży, ale nas dorosłych też. Dlatego, że ja to czasem porównuję. Ostatnia rzecz, którą mam w ręku na przykład przed snem, smartfon, w którym włączam alarm na następny dzień. Pierwsza rzecz, którą mam w ręku po przebudzeniu, smartfon, na którym wyłączam ten alarm. No to jest rytuał codziennej, wieczornej i porannej modlitwy do ekranu. No, ostatnia rzecz w mojej ręce, ten smartfon, mój skarbie, tak tutaj go głaszczę na pożegnanie tuż przed snem. Pierwsza rzecz po wstaniu, tak, och, mój skarbie, moja najdroższa rzeczy, tak?
Tak, zgodnie z taką anegdotą, jak pewien człowiek testował całą noc nowy telefon, nowy swój nabytek, biegnie do pracy, wsiada do samochodu i nagle słyszy taki zgrzyt, krzęknięcie takie. I mówi, Panie Boże, spraw, żeby to nie był telefon, tylko kręgi. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota ze Szczecina. Mam takie krótkie pytanie, może troszeczkę odbiegające od tego tematu, ale właściwie związane. Mówiła tutaj Pani o oknach rozwojowych, czyli rozumiem, że jest to jakiś etap, który można przegapić, tak? Otwiera się, zamyka. I teraz proszę mi powiedzieć, czy można takie okno rozwojowe odnieść również do nie tyle nauki czytania, ale do wyrobienia sobie nawyku albo wyrobienia w dziecku nawyku czytania. To znaczy, jeżeli my przez jakiś tam okres w dzieciństwie od do, załóżmy 3 do 5, oczywiście tutaj tak strzelam w tej chwili, nie będziemy temu dziecku czytać, to ono w przyszłości nie sięgnie po książki. Może troszkę naiwne pytanie, ale takie mi szło do głowy. I bardzo proszę.
Dziękujemy Pani Doroto, pozdrawiamy, prosimy.
Bogu dzięki, to nie jest takie okno rozwojowe, które się zamyka. One są takie dotyczące bardziej podstawowych rzeczy związanych z ruchami, z odruchami, z takimi podstawowymi rzeczami jak nauka mówienia, nauka pisania, takie. Jeżeli chodzi o miłość czytania, to na szczęście, tak, jeżeli przegapimy nawet ten moment, kiedy dziecko jest jeszcze małe, że nie zarazimy go miłością czytania, to cały czas to jeszcze jest możliwe w przyszłości, bo jeszcze może odkryć coś, co dla niego jest pociągające w lekturze. Więc na rozbudzenie miłości czytania na szczęście nigdy nie jest za późno, bo to cały czas można jeszcze.
Cyfrowy detoks. Przed telefonem pani Doroty mówiła pani o odpoczynku, czyli o tym, żeby przed snem przynajmniej godzinę być czystym od kontaktu ze smartfonem, czy w ogóle z obrazem, z technologią, czy to z internetem, czy też z telewizorem. Podejmijmy taki temat odpoczynek, a zmęczenie. Czy oglądanie nadmierne filmów, korzystanie nadmierne z programów, gdzie oglądamy różnego rodzaju wideoklipy, kabarety, czy to jest rzeczywiście odpoczynek, czy to jest większe zmęczenie, ponieważ wiemy, że coraz więcej też tutaj znawcy tematu, którzy dbają o nasze zdrowie psychiczne, no podejmują ten temat. Jak odpoczywać, by być wypoczętym, a nie zmęczonym po odpoczynku? Mhm.
To znaczy, generalnie jak my oglądamy różne rzeczy na ekranie, czy filmy, czy jakieś wideoklipy, różne tego typu rzeczy, to my jesteśmy w takim stanie, który też Victoria Dunkley określa jako jednocześnie pobudzony i zmęczony. Czyli to jest takie, że być może gdybyśmy tego nie oglądali, jest wieczór, jesteśmy bardzo zmęczeni, oglądamy to dla przyjemności, bo nas gdzieś tam wciągnęła fabuła, ale być może byśmy już zasnęli, gdyby nie to, że to cały czas jednak przyciąga naszą uwagę. I to jest taki stan, kiedy człowiek właściwie już czuje, że prawie mu się oczy zamykają, ale jeszcze coś tam ogląda, bo jest zbyt ciekawe, żeby oderwać od tego uwagę.
Albo zbyt mocno uzależniony?
Albo czasami zbyt mocno uzależniony, owszem. Natomiast odpoczynek to cała kolejna wielka...
Otwórzmy.
Tak, rozdział. Wielka skrzynia, tak? Czy wielka puszka Pandory. Bo zasadniczo taka podstawowa zasada odpoczynku to jest najlepiej odpoczywać inaczej niż się zmęczyło. Czyli jeżeli ktoś pracuje przy komputerze, powinien odpoczywać w sposób, który jest w ogóle niezwiązany z ekranem. Natomiast jak ktoś cały dzień pracował fizycznie, to akurat ta odrobina ekranu na koniec dnia, ale kończąca się odpowiednio wcześnie przed spaniem, będzie dobra, tak? Bo to jest coś innego niż robił przez cały dzień. Więc ta zasada odpoczywaj w inny sposób niż się zmęczyłeś, to jest taką podstawową, chyba dosyć dobrą. No bo to wtedy wiadomo, pracowałam z ekranem cały dzień, to nie będę grać w grę wieczorem, tak? Jako odpoczynek, jako formę odpoczynku.
Mamy teraz niedzielę niehandlowe. Może pora wprowadzić niedzielę niecyfrowe.
Może tak, bo to w ogóle jest ciekawy pomysł. Nawet jeżeli ktoś nie decyduje się na taki detoks kilkutygodniowy, cyfrowy, to jest podjęcie wyzwania pod tytułem 24 czy 48 godzin bez ekranu. I zobaczenie, co się wtedy dzieje, jak się człowiek czuje. Czasami w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Nie pamiętam niestety, jaka fundacja zaczęła namawiać młodzież do takiego wyzwania 48 godzin bez ekranu. Przepraszam bardzo, no, zapomniałam, a doskonały pomysł. I ostatnio czytałam taką relację z pierwszego roku funkcjonowania tego wyzwania. I człowiek mówił, młodzież w gruncie rzeczy podejmuje się tego z taką dużą fascynacją pod tytułem, co, ja nie dam rady 48 godzin bez cyfrowych tych? Oczywiście, że dam radę. Nie? Kto miał największy problem z tym, że dziecko będzie odcięte przez 48 godzin od telefonu? Rodzice, którzy zdarzało się, że panikowali, że jak nie będzie tego kontaktu z dzieckiem, nastolatkiem, to nie chodziło o ośmiolatki, tylko nastolatki, że jak nie będzie tego kontaktu stałego z dzieckiem, który jest za pomocą smartfonu, to po prostu coś strasznego na pewno w tym czasie się stanie.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do pani doktor.
Kto do nas telefonuje?
Grzegorz z Warszawy. Czy uzależnieni od elektroniki, mamy konta w banku, dzwonimy do znajomych, nie mamy zwykłych już telefonów takich słuchawkowych, jedynie starsze osoby. Czy nie jesteśmy tak dalece zależni od tego wszystkiego, że tego się nie da opanować? Takie proste pytanie.
Dziękuję, panie Grzegorzu.
Zdaję sobie sprawę, jak bardzo trudne jest zapanowanie w tej chwili właśnie na przykład dla osoby dorosłej nad tym wszystkim, bo rzeczywiście bankowość elektroniczna, to, że w tej chwili właściwie, żeby załatwić podstawowe rzeczy w banku, ja muszę mieć przy sobie smartfon, którym potwierdzę kolejne kody i tym podobne rzeczy. Więc rzeczywiście to nas jeszcze dodatkowo zniewala, ale mimo wszystko można wybierać sobie pewne terytoria, które chcę, żeby były wolne od smartfonu. Chociażby w postaci robienia totalnej czystki, jeżeli chodzi o powiadomienia, które przychodzą do nas na ten smartfon, żeby nie było tak, że za każdym razem, kiedy nam się jakaś aplikacja zaktualizuje, się aktualizuje po 5 razy dziennie, żeby nas wyrywał znowu powiadomienie i wprawiało w niepokój. Czyli chociażby właśnie taka odinstalowanie tych aplikacji, które nie są nam niezbędne, wyłączenie wszystkich powiadomień, które nie są absolutnie niezbędne. W sumie to smartfon daje duże możliwości, żeby trochę bardziej nad nim zapanować. Tutaj jedna z rzeczy, które... Ja tego powiem szczerze, nie opanowałam, ale kolega Dawid ode mnie z fundacji mówi, że on ma
czas spędzony przed ekranem.
Ustawione telefon, to znaczy w ogóle połączenia, że mu się nic nie pojawia, nic się nie dzwoni, nie wzbudza niepokoju, poza kontaktami, które ma jako priorytetowe wprowadzone w telefon. I to jest grono bardzo ścisłe kilku osób. Czyli jak te osoby dzwonią, to w tym momencie się odzywa telefon, odzywają się wszystkie powiadomienia. Jak ktoś inny, to on po prostu ma wyznaczone momenty, w których sprawdza te telefony i oddzwania w razie potrzeby. Tak?
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Kraśnika, 54 lata. Tak jak nasz gość powiedział, zakłóceniem tych wszystkich percepcji jest obraz, który się rusza na tych smartfonach. A takim przykładem dla innych mogę podać, niech ktoś wysłucha audycję, znaczy transmisję jakoś, gdzie jest jakaś uroczystość w Radzie Maryja czy w Częstochowie i przemawia biskup i słucha tej homilii, a później wysłucha ją w poniedziałek rano, jak jest w ramach katechezy powtórzona i wtedy odkryje, przecież tego biskup w niedzielę nie mówił, czy w sobotę na kazaniu, jak oglądałem. Bo po prostu obraz kamerzysta gdzieś odjedzie, coś się dzieje, tłum pokaże. I ten obraz zakłóca nam właśnie skupienie się na całym sednie tego, co jest w wypowiedzi. To moja uwaga. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Stanisławie. Pani Bogna Białecka, psycholog, naszym gościem.
Doskonała obserwacja.
Ja do tej obserwacji dołożę jeszcze jedną obserwację, a mianowicie z doświadczenia współbraci katechetów, którzy mówią, że katecheza, którą prowadzą na żywo, jest mniej atrakcyjna niż ta sama wyemitowana. Czyli sam nagrywam siebie, podrasuję dźwięk, podrasuję obraz, wyemituję ją, będąc obecną oczywiście na katechezie. Większe zainteresowanie jest młodzieży.
Nie zdawałam sobie sprawy, ale przerażające, mówiąc szczerze. Tak?
Obraz wynik najprawdopodobniej tego, że coraz bardziej jesteśmy przystosowani, przyzwyczajeni do dźwięku przetworzonego, bardziej zbasowanego, bardziej przestrzennego niż nasz naturalny głos, którym porozumiewamy się i to przyzwyczajenie od dziecka na przykład sprawia, że głos poza głosem ojca, matki czy kogoś z najbliższego grona jest głosem nieciekawym, nieinteresującym. A pan Stanisław poruszył ten problem, że rzeczywiście percepcja, gdy słuchamy tylko i wyłącznie, pobudza bardziej naszą wyobraźnię. Jeżeli dziś tak mocno rozmawiamy o uzależnieniach związanych ze światem cyfrowym, ze światem wirtualnym, to takie futurystyczne pytanie, gdy ludzkość zdała sobie sprawę z tego, jak wielkim zagrożeniem jest nikotyna, jak wielkim zagrożeniem jest alkohol. W kwestii narkotyków nie ma jeszcze takich ostrzeżeń. Pojawiły się ogłoszenia. Osobom do lat 18 nie sprzedajemy. Czy możemy spodziewać się takich rozwiązań, które będą rozwiązaniami już prawnymi, czy możemy spodziewać się takiego rządu, parlamentu, który powie osobom do 18 roku życia czas spędzony przed smartfonem, ze smartfonem maksymalnie 60 minut?
To jest optymistyczna wizja przyszłości, tak? To znaczy, musiałaby być zdecydowana i nie większa świadomość negatywnych skutków tego przyklejenia do smartfonu. Aczkolwiek na nie nie będziemy długo czekać, bo właśnie też badania NASK-u z bieżącego roku pokazują, że mamy na przykład 12% młodzieży polskiej to są osoby, które są online więcej niż 8 godzin dziennie. To jest więcej niż pełen etat, tak? Więcej niż 8 godzin dziennie. To nie tyle oznacza, że 8 godzin wpatrywania się w ekran, ale 8 godzin, kiedy reaguje się na każde powiadomienie, na wszystko, co się dzieje i się często do niego zagląda, nawet po kilkaset razy dziennie. Są aplikacje, które pozwalają na przykład...
8 godzin w pracy.
Tak.
Ekspedientka, taksówkarz, prawnik, który czeka w gabinecie, aż przyjdzie klient, przyjdzie kontrahent, czyli 8 godzin online, czyli gotowości na sytuację, która istnieje i dotyczy mnie samego. Mhm.
Czyli jak jest w ten sposób, tak, że mamy całą masę dzieci, młodzieży, które rzeczywiście są przyklejone do smartfona i wiele, wiele godzin dziennie spędzają w tym świecie wirtualnym, czy reagując na każde powiadomienie, to skutki będziemy widzieć, to znaczy też widać większą ilość zdiagnozowanych zaburzeń w koncentracji uwagi, zaburzeń typu ADHD i tym podobnych. I coraz częściej pojawiają się też rodzice u terapeutów z problemem pod tytułem moje dziecko wpada w autentyczny szał w momencie, kiedy próbujemy wprowadzić ograniczenia. Szał to znaczy, że zaczyna, że przestaje panować nad sobą i to nie jakieś dziecko, które od małego było problematyczne czy z jakimś trudnym charakterem, tylko dziecko, które gdzieś w którymś momencie się tak zagłębiło w ten świat wirtualny i tak związało z tym telefonem, że teraz próby wprowadzania ograniczeń przez zaniepokojonych rodziców kończą się wpadaniem w agresję, rzucaniem przedmiotami, niszczeniem tych przedmiotów, wrzaskami, wulgaryzmami. Bywa tak, że dzieci niszczą wręcz te trochę symbolicznie, że rzucają tym smartfonem, tak? Jak już mi go nie pozwalacie mieć, to ja go nie chcę. Nie? I rozwalenie. I to jest coś już, co wzbudza w rodzicach no, przerażenie, tak? I ogromne zaniepokojenie. I to jest moment, w którym rzeczywiście jest potrzebna ingerencja terapeuty. Bo tutaj już na etapie takiego agresji to my sobie nie poradzimy sami. To nie ma czegoś takiego, że się da jakąś dobrą poradę. To nie jest dla psychologa poradni, tylko to już jest dla terapeuty zadanie.
Czyli wtedy do terapeuty.
Tak, tak.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Władysław Skoszarowek. Proszę pani, chciałem zadać pytanie, czy toksyczny detoks jest detoks...
Cyfrowy.
Jest dobry w każdym momencie cyfrowy detoks, czy trzeba jakiś czas specjalny, jakiś czas, który musi zaistnieć, niech się coś podziać? Czy każdy czas jest dobry, żeby wprowadzić cyfrowy detoks? Dziękuję.
Są momenty, kiedy jest łatwiej to zrobić. To znaczy takie momenty, gdzie jest łatwiej, dlatego że gdzieś jakiś cykl roczny temu sprzyja. Przykład, są osoby, które rzeczywiście podejmują na przykład takie postanowienia na adwent czy na Wielki Post, że w tym czasie nie będę grać w gry, czy nie będę oglądać filmów, tego typu rzeczy. Więc to jest też taki dobry moment, żeby połączyć pożyteczne z pożytecznym, czyli pożyteczne psychologicznie z pożytecznym duchowo i sobie postanowić, że to ma być i forma umartwienia, I forma właśnie takiego detoksu od cyfrowych rzeczy. Bardzo dobry moment właściwie na rozmowę o tym, bo nam się ten adwent zbliża. Ma 4 tygodnie, czyli idealnie, tak? Albo w przypadku dzieci, młodzieży to jest dobry moment, to są wakacje, bo ferie zimowe są za krótkie, one są 2-tygodniowe, ale wakacje. Dlaczego? Bo no właśnie, na przykład wspominana już wielokrotnie przeze mnie pani psychiatra ze Stanów Zjednoczonych, ona nie tylko w momencie, kiedy przepisuje ten cyfrowy detoks dziecku, to też wypisuje normalnie receptę do szkoły pod tytułem zakaz kontaktu z ekranami w szkole, które jest respektowane, no bo to jest zalecenie psychiatry, że dziecko nie ma mieć kontaktu z ekranami. Proszę zobaczyć, jak my dużo wykorzystujemy też technologii, techniki w szkole. Tutaj ojciec mówił, nie? Że bardziej atrakcyjne są te lekcje, na których się wykorzystuje nagrania, na których się wykorzystuje różne gry też internetowe, jakieś pomoce właśnie takie elektroniczne. Czyli też w samej szkole mamy coraz więcej tej elektroniki i coraz więcej ekranu. Czyli gdyby chcieć wprowadzić taki detoks dziecku, to nie jestem pewna, jakby zareagowała szkoła na żądanie ze strony rodziców, że dziecko nie ma korzystać podczas tych 4 tygodni w ogóle w szkole, też nie oglądać nic, ani nie brać udziału w jakichś quizach z wykorzystaniem tabletów i tak dalej.
Słowa pouczają, przykłady pociągają. Wyobrażamy sobie taką sytuację, że rodzice no, zwracają uwagę dziecku, że za długo, za dużo korzysta z technologii, z internetu, ze smartfonu, z komputera. Może dziadkowie są zatrwożeni. No i słyszą w odpowiedzi, dobrze, dobrze, spróbuj żyć bez swojego ulubionego serialu. Mhm. Jak reagować?
Podjąć wyzwanie. Ja bym podjęła wyzwanie, ja bym powiedziała, okej, dobrze, powiedzmy, że mam swój ulubiony serial, mówię, dobrze, wrzucam ten serial, ty rzucasz na ten czas grę, i po prostu się pilnujemy nawzajem i się motywujemy nawzajem do tego, żeby wytrwać w tym naszym postanowieniu.
A potem ten serial oglądamy z internetu po godzinach?
A nie po godzinach. Na pewno nie tak, że jak dziecko nie widzi, to oszukujemy i robimy na co mamy ochotę, tylko że rzeczywiście jesteśmy integralni, uczciwi. Jesteśmy uczciwi.
Uczciwi, tak? Uczciwi. Tak. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sylwia ze Szczecinka.
Prosimy.
Tak, ten temat jest tak niesłychanie ważny dla mnie, bo ja były pedagog jestem ze szkoły muzycznej, która miałam do czynienia z czymś takim, co się nazywa wyrabianie u dzieci nawyków. I oczywiście w połączeniu z poznaniem tego dziecka, jego możliwości. No i jakąś podbudową również psychologiczną, gdzie wychodziło mi coś takiego w zgodzie właśnie z psychologią, iż u dzieci przeważają procesy pobudzania nad procesami hamowania. I mając dzieci w szkole muzycznej do pracy przez kilka lat, pierwszy rok, drugi rok to większość trzeba poświęcić temu dziecku, raz na poznanie, a drugie na modelowaniu tych procesów. Czy jeżeli jest zbyt powolne, na przykład tak, żeby się adoptowało do potrzeb utworu, jeżeli jest zbyt szybkie i chaotyczne, no wzmóc u niego tą uwagę. I w związku z opanowaniem umiejętności smartfonu i gier komputerowych obserwuję w tej chwili coś takiego, co mnie niesłychanie no, martwi i nie widzę, żebyśmy się zajęli tym problemem, bo z jednej strony jest mowa często bardzo, iż jest niedobry wpływ smartfonów na rozwój umysłowy dziecka, czyli na procesy poznawcze. Natomiast za mało słyszę, za mało jest, zwracamy uwagę na coś takiego, co się nazywa cechy charakteru. Bo ja się zetknęłam z czymś takim. Wiemy, iż ważne są pierwsze połączenia w mózgu, w psychice. One wpływają na przyzwyczajenie, które trudno później odkręcić. Mamy złe nawyki w odczytywaniu nutek i źle trafiamy paluszkiem, nie do tego dźwięku, co trzeba, jakże to trudno jest ten nawyk odkręcić, a później dopiero pokierować reakcję na właściwe tory, na właściwą odległość do potrzebnego dźwięku. Jest to bardzo, bardzo praca, jest mozolna. I teraz chciałam właśnie na kilka punktów związanych z tymi procesami kształcenia cech charakteru, ponieważ często też dzieci grają i w smartfonie gry powodują wyrabianie coś takiego, jak jest na przykład oswojenie z zabijaniem. To się przenosi później na życie realne, bo mają myślenie, jeżeli ja go nie załatwię, to on mnie załatwi. I nie ma już żadnego altruizmu, nie ma już poświęcenia. Jest twarda walka. To jest przeniesienie, bo jest wcześniejsze umysłowe, psychiczne oswajanie z tym morderstwem. Co spotykam u osób już dorosłych, u tej młodzieży, co już jest po treningu gier, spotykam relacje między rodzeństwem, na przykład w ten sposób. Ktoś komuś zwraca uwagę, zrób to czy tamto, a ta druga osoba, brat czy siostra, powiada, nie mów do mnie w ten sposób, bo ty mnie atakujesz. Już to zakłóca nam nasze realne życie. Drugi problem właśnie psychologiczny i charakteru to, co widziałam u dzieci, że mają cechy dorosłych graczy, karciarzy, którzy grają hazardowo, którzy grają do ostatecznego zwycięstwa poprzez oszustwa, poprzez blefy. Tak jak ci wiemy, że są pokerzyści, którzy mają twarz milczącą, oczy bez wyrazu, buzia bez wyrazu, bo on kalkuluje.
Oko szklane, twarz drewniana, prawda?
Tak, i ta kalkulacja się niestety przenosi też i do domów rodzinnych, gdzie dzieci okłamują, bezwzględnie okłamują rodziców, okłamują nauczycieli. Nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia. Jestem czymś takim przerażona, takim właśnie podstępnym działaniem, gdzie te małe osoby już mają cechy dorosłych, no powiem krótko, morderców. I tak w ten sposób chciałabym tu podziękować za możliwość wypowiedzenia się, ale ja to obserwuję. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam Państwa.
Bardzo gorąco dziękujemy Pani Sylwio. Szczęść Boże. Prosimy.
Dużo wątków zostało poruszonych. Natomiast, jedna rzecz to myślę, że w tej chwili też właśnie nauczyciele muzyki, myślę, szczególnie mogą zauważyć to u dzieci, które dużo korzystają ze smartfonów, bo akurat mam dzieci też w szkole muzycznej, że też pewne nawyki ruchowe zostają zaburzone, że tak powiem, jeżeli chodzi o przygotowanie do gry na instrumentach. To...
Dzieci próbują grać kciukami tylko.
Nie, ale mają takie mikroruchy związane z operowaniem smartfonu, bardziej rozwinięte niż te, które są potrzebne do gry. Ale to jest pewno poboczna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o tą agresywność, to jest nie tylko chodzi, bo to jasne, że jeżeli ktoś bardzo dużo gra w grę, w której jest dużo agresji, w ogóle, nie chcę obrażać, ale część rodziców nie zdaje sobie sprawy w ogóle z tego, że istnieje coś takiego jak klasyfikacja PEGI. I co to jest? A to jest taka klasyfikacja, od jakiego wieku może być dopuszczalna jakaś gra. I bywa, że dzieci sobie instalują coś, co jest oznaczone jako PEGI 16, PEGI 18, co to znaczy od 18 roku życia. Natomiast problem polega na tym, że jak zobaczymy w opis PEGI, że na przykład coś od 3 roku życia czy od 16, to można się zastanawiać, czy aby na pewno to jest klasyfikacja, która byłaby zgodna z tym, co my sami byśmy chcieli, żeby nasze dziecko w co by grało. Bo chociażby to, że już od 3 roku życia, jak jest PEGI 3, to już pewne formy agresji są dozwolone w grze. Pod warunkiem, że nie jest to agresja dokonywana na realistycznych postaciach, tylko jakichś fantastycznych i nie jest za bardzo krwawa. Ale coś, co być może, gra od 3 roku życia, tak? A być może rodzic by jednak nie chciał, żeby jego dziecko w to grało. prawda? W ogóle. Rzecz, która też jest kolejna, szokująca czasami, zarówno amerykańskie, jak i kanadyjskie stowarzyszenia psychiatryczne w którymś momencie parę lat temu wydały takie zalecenia mówiące o tym, że praktycznie w gry nie powinny grać dzieci małe. Że to jest tak, że dopiero nastolatek może zacząć grać w grę. Że smartfon od 13 roku życia, bo dopiero w tym momencie mózg dziecka jest na tyle już ukształtowany i na tyle w procesie dojrzewania zaawansowany, że jest w stanie sobie poradzić z tymi wszystkimi bodźcami, które są ze smartfonem związane. Czyli nie, że dziecko dostaje smartfon na pierwszą komunię, czy na pierwszą komunię, co gorsza, dostaje lepszy model, tylko że no najwcześniej w tej tam szóstej klasie, powiedzmy, czy siódmej tak naprawdę dostaje.
Możemy to określić takim sformułowaniem, że dziecko nie gra w grę, dziecko nie ogląda bajki, tylko dziecko jest w grze, jest w bajce, że nie potrafi stanąć z boku, tylko angażuje siebie. Takie sformułowanie kiedyś słyszałem, że dziecko nie ogląda bajki, dziecko jest bajką. Spróbujmy dziecku przerwać bajkę, dotknąć go, że będzie agresywne, że będzie zdenerwowane, ponieważ ono nie odróżnia tego świata, na który patrzy, bo rozumiemy, oglądamy film, wiemy, że to jest film, jako dorośli, ale że dla dziecka to jest rzeczywistość tożsama, że ono tak mocno się...
To też do końca nie jest tak, bo dzieci rozróżniają jednak fantazję od świata rzeczywistego i są zupełnie świeże badania na ten temat, a to w ogóle jest ciekawe. Bo się okazuje, że takie czterolatki to są hiperrealistyczne wręcz. To znaczy czterolatek jest bardzo wyczulony na to, co jest prawdopodobne, żeby się zadziało, a co jest zupełnie nieprawdopodobne. Czyli czterolatek nie będzie przekonany, że jak ogląda na ekranie kogoś, kto przechodzi przez ścianę, to to rzeczywiście jest możliwe, czy że można skoczyć z dachu i fruwać, bo on wie, że to jest nieprawda. Czterolatek jest do tego stopnia podejrzliwy, że jak zobaczy coś, co jest prawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne, to uzna, że to jest fantazja. Typu jak zobaczy scenę, w której ktoś ma lwa jako zwierzątko domowe.
To kiedy
rzecz, owszem, prawdopodobna, nie? Ale czterolatek powie nie, absolutnie, to jest bajka. Więc one są mimo
kiedy
wszystko
to się
dobre.
Zmieniło? Kiedy to się zmieniło? Bo jeszcze nie tak dawno ktoś chciał mieć konia i chciał go trzymać, że tak powiem, w łazience, w której by się na pewno nie zmienił, albo mając jeszcze 10 lat wierzył w świętego Mikołaja. No rozumiem, że teraz czterolatek nie uwierzy w świętego Mikołaja.
Nie, to nie jest tak. To nie jest, że to się zmieniło. Owszem, dzieci wierzą w rzeczy, które są nieprawdziwe, mogą wierzyć, ale wtedy, kiedy dorośli ich wkręcają. My wkręcamy dzieci w istnienie świętego Mikołaja, który rzeczywiście przychodzi i zostawia te prezenty. Więc jak dziecko widzi, że wszyscy dookoła dorośli z powagą swojej dorosłości i swoją powagą mówią, rzeczywiście istnieje święty Mikołaj, to nawet jak jest sceptyczne, czy ten święty Mikołaj rzeczywiście przychodzi, bo on jakoś tak podejrzanie pachnie tymi perfumami taty, nie? To jednak no, dorośli mówią, że to jest prawda, to ja im wierzę. Czyli tutaj jest element autorytetu rodzica, czy dorosłego, czy fabrykowania czasami dowodów na to, że coś jest prawdziwe, mimo że tak naprawdę nie jest. Czyli inna sprawa jest, że rzeczywiście gdzieś w piątym, szóstym roku życia na nowo budzi się taki trochę mistycyzm dziecięcy, znaczy większa wiara czy przekonanie, że byłoby fajnie, jakby niektóre rzeczy fantastyczne były prawdziwe.
No i można, tak. Mogły się zrealizować.
Tak. No tak, ale to w ogóle jest temat niezwiązany tak do końca z grami czy światem wirtualnym, bo to jest w ogóle świat fantazji, tak? I jak dziecko go odczytuje.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziecko.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Koniec audycji już niebawem, dlatego postaram się bardzo krótko. Problem, który jest poruszany, albo świadectwem tego problemu jest audycja, są wypowiedzi słuchaczy, także obecność pani psycholog i apele, które tutaj są kierowane do rodziców, często bezradnych. Moja uwaga, mój głos będzie kierowany do ludzi, których dzieci jeszcze nie są uwikłane w tablet, w jakieś smartfony i tak dalej. Bardzo dobrym detoksem albo takim fundamentem, na którym dziecko może sobie stanąć później, to jest poświęcanie dziecku codziennie, tylko codziennie, wieczorem przed snem, czas na modlitwę, tak, ale jeszcze i na książkę. Jak Wojtek został strażakiem? Cieniutka książka, kilka stron. Przygody trzech urwisów, dzieci taty abecadły. To ja sam pamiętam z dzieciństwa. Jadwigi Kozierackiej. Więc ten czas, który poświęcimy po 15 minut dziennie, nie potrzeba więcej. Dziecko będzie czekało na to. Tylko to, co pani psycholog powiedziała, że 4 lata to dziecko już dostrzega, czy to jest realne, czy to jest granie. Bo często babcia, czy ktoś inny, a chodź kochani, ja ci tutaj coś tam pomogę, coś zrobię, chodź, ja sobie czasu poświęcę trochę. To dziecko widzi, że to jest nierealne zachowanie człowieka. Normalnie podchodzić do tego należy jak do każdego zadania, a już szczególnie upragnionego, że chce dziecku poczytać, a będzie tak, mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia, że jak Wojtek został strażakiem, to dziecko, które ma 2-3 lata, to często chce, żeby i 3 razy w tygodniu mu przeczytać. To nie są grube książki. O tym można mówić, rozmawiać z dzieckiem w międzyczasie, wymienić kilka słów. Te słowa, które dziecko wchłonie w tym okresie 2-3 lata, to tablet to wypełni mózg obrazkami. Natomiast nie słowami, a tu chodzi o mowę żywą, która może się wykształcić, gdzie ojciec może wytłumaczyć, co to jest strażak, że to jest dzielny człowiek i odważny i że takim mężnym człowiekiem może być mały Wojtek, jak na przykład ty, mój synku i tak dalej. Więc to jest taki detoks, ja proponuję 15 minut przed snem poświęcić codziennie swojemu dziecku. To największy kapitał. Nie wiem, co pani psycholog to
powiedział. Dziękujemy pani Krzysztofie. Dziękujemy.
Prosimy. Amen. Amen.
Ale ja pójdę dalej, a ponieważ no, wiadomo, że my starzejemy się, ale dzieci też dorośleją, żeby nie powiedzieć, że starzeją się. I tutaj zapytam o takie pomysły na właściwe towarzyszenie dziecku w jego rozwoju. I tutaj w jego rozwoju przynajmniej do tego 18 roku życia. W jaki sposób dziecku odpowiedzialnie towarzyszyć, inspirować, ale też kontrolować, żebyśmy nie byli świadkami tego szału, o którym mówiła pani psycholog, że nagle jest szał, ponieważ próbujemy dziecku zabrać telefon. W jakimś wymiarze dopuściliśmy do tego jako rodzice. Więc moje pytanie na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, no bo strażaka Wojtka należy czytać do pewnego wieku, prawda? Ale pomysł na późniejszy wiek.
Tak naprawdę to jest zadanie dla rodziców, bo też jest kwestia tego, fajnie jest zarazić dzieci nasze jakimiś pasjami, to, że czymś się samo z siebie interesuje. Fajny przykład to jest nasza najstarsza córka, która już jest dorosła, znaczy już skończyła niedawno 18 lat i która nie uwikłała się w świat wirtualny zupełnie, bo nie miała na niego czasu, bo miała za dużo rzeczy, którymi się fascynowała, które robiła offline, żeby poświęcać zbyt dużo czasu właśnie światu wirtualnemu. Mamy problem z naszą średnią córką, ponieważ ją to bardzo mocno wciąga i teraz myślimy razem z nią o tym, jak ją zarazić pasją różnych innych rzeczy. Bardzo mądra zresztą dziewczyna sama zauważyła ten problem i wynalazła sobie, że teraz będzie się uczyć tańca, więc to bardzo jej kibicujemy w tym, żeby chodziła na te zajęcia z tańca. Czyli to, żeby pomóc dziecku znaleźć jakieś rzeczy, które będą dla niego pasją, których będzie chciało się uczyć, które będzie chciało robić, takie zgodne z jego charakterem, zgodne z zainteresowaniami. To jest
inspiracja, jak towarzyszyć takiemu dziecku później?
No, zachęcać.
Zachęcać
do tego, chwalić, dostrzegać. Może być taki etap, że już w ogóle te nasze pochwały czy zachęcanie nie jest potrzebne, bo dziecko już jest tak wciągnięte w takie twórcze rzeczy, że fajne rzeczy rozwijające, że już nie potrzebuje dodatkowej motywacji, tak, żeby się w to angażować. Ale fajnie jest pokazywać po prostu różne możliwości, że to można robić, tamto, malować, rysować, układać klocki, śpiewać, czytać książki, tworzyć komiksy, tak? No, mnóstwo tego, tylko zależy od tego jakby, od naszego dziecka, czym ono będzie się interesowało, bo to nie ma recepty, tak, że zaproponuje to teraz rysujemy komiks i każde dziecko to wciągnie.
A, to jest bardzo cenna uwaga, że dziecko to nie komputer, w którego gramy oprogramowanie kupione z pierwszej lepszej półki sklepowej.
I rodzice są najlepszymi ekspertami, bo to rodzic obserwuje dziecko, widzi,
ale rodzice,
czym się
którzy
bardziej
obserwują.
Interesuje.
Rodzice, tak? Którzy obserwują.
Tak.
Ponieważ no, sami mówiliśmy w czasie tego programu, że są rodzice, którzy technologię wykorzystują jako niańkę, więc oni nie obserwują swojego dziecka, nie znają go. Czyli powstaje ryzyko, że ich rady nie zawsze będą radami i obserwacje radami i obserwacjami, które są wiarygodnymi.
Przy czym czasami to nie jest nawet wina rodziców. Bo to nie jest tak, że ja chcę wszystkich rodziców, którym gdzieś się zdarzyło wykorzystywać tą elektroniczną niańkę, powiedzieć, że to zły rodzic. Ja zdaję sobie sprawę, w jak niezwykle trudnych sytuacjach bywa
otworzyliśmy
rodzic,
kolejną
skrzynię. Który, powiedzmy, pracuje na dwa etaty i rzeczywiście przychodzi do domu i tak jest wypompowany z całej energii, żeby chciał się zająć.
Ale również ulica i rodzice.
Tak.
Prawda, że wychowujemy my wszyscy. Cyfrowy detoks to temat zasadniczy, by do tego nie dopuścić. Musimy kontrolować swoją relację do świata wirtualnego, do elektroniki, bo cyfrowy detoks, no to już wiadomo, oczyszczenie od uzależnienia, abyśmy nie doprowadzili siebie, a najbardziej dzieci, młodzieży do uzależnienia od świata cyfrowego, od świata wirtualnego, od internetu, smartfonu, czego jeszcze?
Internet, smartfon, gry, media społecznościowe, pornografia internetowa, tak? To są wszystko duże problemy.
Bardzo dziękuję
gry hazardowe.
Za przybycie do studia. Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, naszym Państwa gościem.
Jeszcze dodam jedno, bo nasze najnowsze fundacyjne dziecko to jest taki portal rodzice.co, który stworzyliśmy właśnie z taką myślą, żeby rodzicom pomagać lepiej zrozumieć ten świat wirtualny, świat online, różne zjawiska z nim związane. Czyli też serdecznie zapraszam na rodzice.co. Dużo tam na razie treści nie ma, kilkanaście artykułów, trochę nagrań, ale to będzie systematycznie uzupełniane o te wszystkie problemy, które są rzeczywiście dla rodzica ważne, bo my mamy coraz więcej informacji, co rodzice by chcieli się dowiedzieć.
Bo rodzice nie mogą nie być na bieżąco, muszą być na bieżąco w tym świecie, w którym żyje ich dziecko.
Dokładnie.
Dziękuję jeszcze raz, Bogna Białecka.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.